Dziś mamy środę, niedawno była niedziela, czas szybko biegnie, dziś znowu się tutaj gromadzimy i możemy się cieszyć z tego, że możemy być w społeczności, bo jesteśmy przecież Kościołem, a Kościół jest po to, żeby się spotykać, gromadzić, żeby uwielbiać naszego Pana. Wiecie, dzisiaj chciałbym się podzielić takim słowem, który gdzieś tam jakiś czas temu był we mnie i myślałem o tym słowie, tak z punktu widzenia naszego posłuszeństwa, które gdzieś tam powinno być i też z punktu widzenia swojego posłuszeństwa, bo też chcę to słowo kierować też do siebie. I tak sobie zatytułowałem właśnie dzisiejszą usługę Być posłusznym. I pewnie można by to było bardzo szybko skwitować dwoma, trzema zdaniami, biorąc pod uwagę naszego Pana Jezusa, który był tu na ziemi, który umarł, który zmartwychwstał, który tak naprawdę był, można powiedzieć, takim najlepszym wzorem do naśladowania i który jest najlepszym wzorem do naśladowania. I takie pytania się też nasuwają, będzie ich kilka. Będzie też dużo fragmentów Biblii, ale też wierzę w to i wiem o tym, że te fragmenty są potrzebne nam po to, abyśmy mogli sobie pewne rzeczy przemyśleć, abyśmy mogli do pewnych rzeczy wrócić, abyśmy sobie też mogli pewne rzeczy przypomnieć. I też z perspektywy czasu troszkę się właśnie cofniemy, troszkę wirtualnie w czasie i zobaczymy, jak to było trochę wcześniej, gdzieś tam na kartach Biblii. Jeżeli chodzi o posłuszeństwo, to tak sprawdziłem sobie, jaka jest taka definicja tego posłuszeństwa i w ludzkim zachowaniu forma społecznego wpływu, w której osoba podporządkowuje się wyraźnym wskazówkom czy poleceniom od osoby obdarzonej władzą czy autorytetem. To jest taka ziemska definicja posłuszeństwa, do której gdzieś tam powinniśmy się odnosić, stosować, być posłusznym wobec, nie wiem, prawa, wobec swoich rodziców, wobec przełożonego, czy nawet wobec współmarzonka. Też posłuszeństwo jest potrzebne. I tak, jak to jest właśnie z tym naszym posłuszeństwem, bo nie wiem jak u was, ale u mnie to było różnie i nie mam tu na myśli tylko swoje życie, to tylko całe, gdzieś tam dzieciństwo i to, co się dzieje teraz. I tak myślę, że gdybym choć połowę tych nieposłuszeństw gdzieś tam przekuł w te posłuszeństwa, to może by to miało inny wpływ na moje życie, ale też może by to miało inny wpływ na ludzi wokół mnie, na bliskich. Taki pozytywny wpływ. I kiedy sobie gdzieś tam pisałem, to przypomniał mi się taki moment ze szkoły podstawowej i chyba to była 7 klasa. To jest taki moment, którego nie zapomnę, bo to był specyficzny taki moment dla mnie, gdzie 7 klasa, w 7 klasie zaczęły się lekcje fizyki i był pan od fizyki, który uczył nas tej fizyki. I z czasem zorientowaliśmy się szybko, jak te lekcje się zaczynają i zaczynały się w ten sposób, że każdy na lekcji miał otwarty zeszyt i w pewnym momencie pan od fizyki powiedział, a teraz zeszyciki zamykamy. Jeżeli padło to, że teraz zeszyciki zamykamy, to już było pewnym, że będzie kartkówka, nie wiem, z 2-3 ostatnich lekcji. Akurat było tak, że nie byłem przygotowany, no ale coś musiałem napisać. No i coś napisałem, ale to nie było w ogóle na ten temat. Wiem, że dostałem ocenę niedostateczną. I potem pan z fizyki kazał każdemu, kto dostał ocenę niedostateczną, zabrać tą kartkówkę do domu i żeby rodzice podpisali. Więc zacząłem kombinować, jak zrobić, żeby był ten podpis, ale nic nie wykombinowałem, po prostu oddałem tą kartkę na następną lekcję fizyki, tą kartkówkę niepodpisaną przez moich rodziców. No i oczywiście pan nauczyciel się zorientował i zapytał mnie, zapytał mnie, dlaczego jest niepodpisane. No ja powiedziałem, że zapomniałem. To było takie świadome, zapomniałem. I wiecie, stałem około 35 minut, jak teraz stoję, tylko że była ławka, wszyscy uczniowie wokół siedzieli, a ja stałem i słuchałem wykładu na temat jednego słowa zapomniałem. Dlatego tego nie zapomnę, bo to było takie... I jeszcze, co ciekawe, przez te ostatnie kilka minut pan nauczyciel zdążył podyktować lekcję, więc tutaj tak to wszystko wyglądało. Więc takie gdzieś tam nieposłuszeństwo, można powiedzieć, w pewnym sensie mnie dotknęło. Nie pamiętam, co było na tym wykładzie, ale pamiętam, że to było i to się zadziało. I to było pierwszy i ostatni raz tak naprawdę. Dziś, wiecie, mogę być też o tyle mądrzejszy, bo mogę o tym mówić właśnie na bazie takiego swojego doświadczenia. Ale to i też czasami nie wystarcza do tego, żeby to, że komuś o tym powiem, o moich doświadczeniach, żeby ten ktoś wziął sobie do serca albo przemyślał to. I może też to wynika, że ktoś uważa inaczej, widzi coś zupełnie innego, niegroźnego, ale nie dostrzega gdzieś tam może tego zagrożenia, które może go pociągać w jakąś złą stronę albo od jakichś złych decyzji. Może też ktoś powiedzieć, że co on będzie mi mówił, skoro ja i tak wiem lepiej, bo może czasami taka nasza gdzieś tam buntownicza natura jakaś uparta kieruje naszymi emocjami, które właśnie wydają taki owoc nieposłuszeństwa. I możemy też popatrzeć na to wszystko z poziomu posłuszeństwa i pomyśleć tak każdy w własnym sercu, jeżeli chodzi o to posłuszeństwo, jakie mogą być z tego korzyści, przyjemności, dobroci tak naprawdę, jeżeli jesteśmy posłuszni w tym, co robimy. I wiecie, kiedy pracowałem w swojej pierwszej pracy, było to na kopalni, to taka firma na kopalni, zostałem przyjęty i wykonywałem swoje obowiązki tak, jak to gdzieś tam zostało przekazane. I jakoś nie starałem się zbytnio, żeby coś robić ponad to, co miałem robić. I w pewnym momencie dostałem taki jakby awans tego, że dostałem taką listę zadań do wykonania na całą zmianę, gdzie jakby byłem osobą, która musiała tym zarządzać. To samo było w wojsku, kiedy byłem w wojsku i wykonywałem swoje obowiązki, swoje jakieś tam czynności, które były im przekazane. W pewnym momencie też przyszła taka nominacja awansu. Ja wcale nie chciałem awansować w wojsku, ale przyszedł ten awans i go dostałem. To myślę też, że te dwie rzeczy też pokazały to, że w swoim takim posłuszeństwie gdzieś tam potem przychodzi coś dobrego, jakiś awans czy coś, co nam gdzieś tam poprawia naszą sytuację może. Może też z powodu tego, że byłeś posłuszny, uniknąłeś czegoś złego, że jednak potrafiłeś się uniżyć też i też czasami przyjąć dobrą radę, czasami bolesną radę, czasami prawdę od kogoś. A wiemy o tym, że gdzieś, kiedy ktoś nam mówi jakąś prawdę o nas, o naszych może jakichś tam rzeczach, które są do poprawy i ktoś nam to mówi wprost, to czasami ciężko nam Polakom jest przyjąć to, tą prawdę taką prosto z mostu, nie? Może czasami wolimy, że ktoś nam powie, no słuchaj, to było nie okej, zrobiłeś to raz, drugi, ale nie przejmuj się, nie? I to jest takie, to jest trochę przymykanie oczu na pewne rzeczy, bo można by sobie wtedy było pomyśleć, że nic się nie stało, a jednak się coś zadziało. I wiecie, czasami też mam jakiś problem z pewnymi rzeczami, bo gdzieś tam we mnie też się odzywa jakieś moje wnętrze, jakieś moje ego, jakiś mój błąd, chociaż bardziej bym nazwał to u siebie jakąś tam upartością. Bo przecież ja wiem, bo przecież w tej kwestii może wiem lepiej, a wcale tak może nie być. I tak sobie pomyślałem, że to gdzieś tam puka do nas jakby pycha, nie? I to też może być coś, co takim ostrzeżeniem tak naprawdę. Myślę też, że każdy z nas, jak tu jesteśmy, mógłby sobie zadać pytanie i bardzo szybko odpowiedzieć na to pytanie, co jest lepsze, czy być posłusznym, czy nie. Ja wybieram to pierwsze, nie wiem jak wy. Ale też trzeba się zastanowić nad tym, komu być posłusznym. Bo możemy być posłusznym, ale pytanie jest takie, komu być posłusznym. Ale o tym powiem później. Pytanie też, co dzieje się z naszym wyborem, kiedy się nawracamy, kiedy powierzamy swoje życie i drogę Jezusowi. Bo kiedy przychodzi ten moment w naszym życiu, kiedy przed moment w moim życiu, kiedy przed moment też w waszym życiu, podjęliśmy decyzję, podjęliśmy ten wybór, że chcemy iść za Panem Jezusem, że chcemy podążać Jego drogą i wtedy ta decyzja była taka świadoma, pewna i powiedzieliśmy tak i amen. I czy czasami gdzieś nie jest tak po drodze, że jesteśmy już osobami, które się nawróciły, jesteśmy osobami wierzącymi i to tak i amen zamienia się na tak i ale. Czy dziś na przykład nie pójdę na nabożeństwo, nie przyjadę na nabożeństwo z jakiegoś powodu, bo jest zła pogoda na przykład, bo dziś mi się nie chce, albo z powodu jakiejś wymówki. I o tym sobie też warto przypominać. Czy to tak i amen na początku jest dzisiaj też aktualne u każdego z nas. Kiedy w naszym życiu zachodzi przemiana, jest takie ładne greckie słowo metanoia, to jest przemiana, to też nie chodzi o taką przemianę powierzchowną, ale o taką przemianę głęboką, o przemianę też naszego myślenia. Przemianę, która trwa cały czas, bo to nie jest przemiana, która zadzieje się nagle i tak jednorazowo. I ta przemiana, ta metanoia, która trwa cały czas, kiedy zaczyna się w nas właśnie to nowe życie. Możemy się też zastanowić, skąd bierze się to nieposłuszeństwo i czy jest nadzieja na posłuszeństwo. W liście do Rzymian w 5 rozdziale 19 wersecie możemy przeczytać: jak bowiem przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo jednego wielu stało się sprawiedliwymi. Tak sobie pomyślałem, że jakby zadział się kiedyś taki efekt domina, można powiedzieć, że ktoś coś zapoczątkował. Wiecie, jak wygląda domino, ustawia się takie klocki jeden koło drugiego i kiedy popchniesz jeden, on przewraca każdy następny. I taki efekt domina, który to spowodował, gdzieś tam zapoczątkował ten grzech, który jest. I jest to taki też niesamowity fragment Bożego Słowa, który mówi o wielkim upadku tak naprawdę, ale mówi też jeszcze bardziej dobitnie o nadziei powstania z tego upadku i byciu wolnym. Ile czasu minęło tak naprawdę od ogrodu Eden i wydarzeń na Golgocie, które były zapowiadane przez Pisma, przez proroków. Ile wydarzeń, ile historii, często takich dramatycznych historii, które możemy czytać też w Starym Testamencie, miało tam miejsce i jak bardzo dobitnie pokazują nam posłuszeństwo, ale też nieposłuszeństwo. Często było właśnie to pierwsze, było to nieposłuszeństwo, kiedy gdzieś tam Izraelici, którzy wielokrotnie, można by dużo przykładów podawać, poprzez swoje nieposłuszeństwo coś robili źle i dopiero potem orientowali się, że należałoby się zwrócić do Pana Boga i potem przez swoje posłuszeństwo po jakimś czasie Pan Bóg okazywał łaskę, ale też wielu wyginęło, wielu zginęło. Przede wszystkim pokazuje nam też przez ten cały czas te wydarzenia, jak działał właśnie Bóg, bo Bóg działał zawsze. Jak bardzo wypuklone są te upadki i nieposłuszeństwo do tego, aby zwrócić się do Pana Boga o pomoc. Można by powiedzieć, dlaczego właśnie tak późno? Przecież jestem. Przecież Bóg jest cały czas. Czasami próbujemy coś zrobić na własną rękę, czasami próbujemy pójść swoją drogą, bo czasami się nam może wydaje, mi czasami się też tak wydawało, że jeżeli zrobię to w ten sposób, to może to będzie okej. Ale okazywało się, że można powiedzieć, nagle zderzają się ze ścianami, to nie było okej. Często zanim przyszła pomoc i ratunek, wielu właśnie zginęło, wielu zostało straconych. I też pytanie takie, czy można było tego uniknąć. Dziś też możemy sobie zadawać takie pytanie, dlaczego tylu ginie, bo są wojny, bo są konflikty, bo one są cały czas tak naprawdę i szczerze mówiąc jest ich chyba coraz więcej. Moja myśl taka związana jest z tym, już kiedyś tak sobie o tym pomyślałem, że tak naprawdę jak może być na świecie pokój, skoro często w wielu domach, w wielu rodzinach nie ma tego pokoju. Bo jest zazdrość, bo jest zawiść, bo jest brak empatii i tak można by powiedzieć w dwóch słowach, że jest brak miłości. Bo gdyby była ta miłość, byłoby zupełnie inaczej, tak myślę, tak jestem przekonany o tym. I widzimy, możemy to zauważyć też właśnie nieposłuszeństwo, czyli w Adamie grzech i też posłuszeństwo, czyli tutaj możemy zauważyć w Jezusie wolność. Coś, co możemy tak naprawdę dowiedzieć się z pierwszych kart Biblii, poprzez Pisma, proroków, aż do Jezusa Chrystusa, który przyszedł po co? Przyszedł na świat, Pan Jezus. Każdy może sobie teraz odpowiedzieć własnemu myśle, po co przyszedł Pan Jezus. Możemy tu wiele rzeczy wymienić. I wiecie, na pewno przyszedł też po to, żeby dać świadectwo prawdzie. Żeby zaświadczyć o tej prawdzie, która płynie z góry. Prawdzie o wolności, nie o zniewoleniu, tylko o wolności. Prawdy o miłości, o przebaczeniu, prawdy o wyzwoleniu. I wiecie, to są takie ładne słowa, nie? Możemy je mówić, możemy je powtarzać i wiemy o nich, że są, że istnieją, że jest miłość, że jest przebaczenie. Takie ładne słowa, a jak ciężko czasami jest nam te słowa zastosować w naszym życiu. Wobec, już nie mówię tylko wobec gdzieś tam kogoś, na przykład w własnej rodzinie i tak dalej, ale wobec bliźnich, bo każdy z nas jest bliźnim. Jak często czasami jest nam ciężko gdzieś pokazać miłość i, no i przebaczyć też, jeżeli jest taka potrzeba. Możemy też przeczytać w Ewangelii Jana w 8 rozdziale, wersety 31 do 32. Wtedy Jezus mówił do tych Żydów, którzy mu uwierzyli. Jeśli będziecie trwać w moim słowie, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Tutaj Jezus mówi do kogo? Tutaj Jezus mówi do Żydów, ale on mówi do tych Żydów, którzy mu uwierzyli. Wiecie, tak też zastanowiłem się nad tym fragmentem i tak można by tak krótko sparafrazować. Jeśli będziecie trwać w mojej prawdzie, będziecie zbawieni. Czy zgadzacie się z tym? Jeśli będziecie trwać w mojej prawdzie, będziecie zbawieni. Wyzwolenie od grzechu, od nieposłuszeństwa tak naprawdę. Czy trwanie w Słowie Bożym, o którym mówi Jezus, nie jest wyrazem posłuszeństwa? Trwanie i wypełnianie Jego woli. Kiedy trwasz w Słowie, kiedy nie trwasz w Słowie, to tak naprawdę skąd wiesz, jaka jest wola Pana Boga dla Twojego życia, dla Ciebie indywidualnie, jaką wolę dla Ciebie ma Pan Bóg. Bo trwanie w Słowie Bożym to nie jest jakiś tam taki jednorazowy wyczyn i załatwione, bo na przykład przeczytałem całą Biblię i teraz jestem kimś, bo przeczytałem Biblię, jestem mądrzejszy, już dużo wiem. Trochę tak miałem na początku, że kiedy przeczytałem całą Biblię, to gdzieś tam faktycznie na pewne rzeczy oczy się otwierały i coś można było zrozumieć. I też trochę tak podchodziłem do tego, że już dużo wiem. Wcale tak nie było. I też nie mówię o tym, że przeczytanie całej Biblii jest czymś złym. To jest czymś dobrym. Ale mam tu bardziej na myśli takie właśnie trwanie w tym Słowie Bożym. Każdego dnia. Ale przede wszystkim też być wykonawcą tego słowa. Też, aby wiedzieć właśnie, jaka jest Jego wola. I chyba najlepszym takim przykładem, który mi się też przypomina, jest Pan Jezus, kiedy był w ogrodzie Getsemani i tam jest napisane właśnie, że tak bardzo mocno się modlił, że Jego pot był jak krew. I tak można by sobie przez chwilę pomyśleć i zastanowić się, modlić się tak mocno, gorliwie, jak Jezus. Tak mocno. I co on wtedy przeżywa, możemy pomyśleć. Też wiemy, co działo się w jego wnętrzu, jak bardzo duży to był ciężar, jaki on ciężar poniósł. I też wiedział tak naprawdę o tym, że to wszystko się musi wydarzyć, to się wydarzyło. Ale był posłuszny w tym wszystkim aż do końca. Był posłuszny w tym cierpieniu, w tym wszystkim, co niósł. No mi jest trudno, ja sobie nie potrafię wyobrazić tego, jaki to był wielki ciężar. Ja sobie mogę wyobrazić taki, jakiś swój ciężar, który czasami gdzieś tam jest, było mi na przykład nieść przez jakiś grzech, przez coś, co zrobiłem źle. I to było coś jednego, jakieś jedno zdarzenie, które się zadziało, powiedzmy, ale czułem to. To nie było coś takiego, jak czasami przed nawróceniem, kiedy pamiętam, że robiłem wiele złych rzeczy. Też czułem coś, że jest nie tak, ale można powiedzieć, jakby w pewnym sensie moje sumienie było, nie wiem, uśpione, jakby takie martwe, jakby dawało przyzwolenie na to, okej, zrobiłeś, ale już minął jakiś czas i jakby takie samo usprawiedliwianie się też. Jest zupełnie inaczej teraz, kiedy się nawrócisz, sami wiecie, kiedy się nawrócisz, jak to jest, jak to odczuwamy, jak bardzo mocno wiemy, że to było niewłaściwe, jak Duch Święty o tym nam mówi. Pan Jezus wiedział, co się wydarzy. Nie wiem, czy czasami się wam zdarzyło wiedzieć o konsekwencjach swojego nieposłuszeństwa. Mi kiedyś się zdarzyło, na przykład, kiedy jeszcze pracowałem w zakładzie pracy, byłem przełożony, zarządzałem kilkoma osobami i wiecie, był taki system bezpieczeństwa, który się nazywał LOTO. No to nie mylić z loterią, ale był taki system bezpieczeństwa i to było w skrócie lockout, tag out, czyli lockout, czyli zabezpieczenie czegoś, zamknięcie, a tag out, czyli opisanie tego. I to trzeba było zakładać na maszyny, żeby ta energia, która gdzieś tam jest, nie została uwolniona. Czy to elektryczna, czy sprężonego powietrza, czy hydrauliczna. I na tej maszynie, gdzie byłem na tych liniach swoich produkcyjnych, była awaria i założyliśmy to, ale po chwili zostało to zdjęte, na moje polecenie zresztą. I już kończyła się jakby awaria i chciałem jakby czas, żeby przyspieszyć wszystko, żeby można było gdzieś tam uruchomić produkcję, żeby ta produkcja szła. I w momencie, kiedy myśmy to zdjęli, wchodzili ludzie, którzy, szef produkcji z gośćmi na tą linię. I już wiedziałem wtedy, kiedy oni wchodzili, to już wiedziałem, że no już nic nie mogę zrobić, nie? Że to już wyjdzie na wierzch i tak się faktycznie stało. I wiecie, i w tym momencie od razu wiedziałem, jakie będą tego konsekwencje. Pierwszą moją myślą było to, że zostanę zwolniony, bo też taka konsekwencja wchodziła w grę, bo to było też, no można powiedzieć, w pewnym sensie zagrożenie życia, jeżeli by coś się zadziało. Ale konsekwencje były dużo niższe, nie? I to był też taki przykład właśnie tego, że wiedziałem, że jakie konsekwencje poniosę. Oczywiście jest to w ogóle nieporównywalne do tego, co zadziało się tam, co Pan Jezus przeżywał, ale to tak tylko odnosząc się do tego, czy czasami właśnie w swojej świadomości popełniałem jakiś błąd, wiedząc, jakie mogą być tego konsekwencje, nie? I to też było pierwszy i ostatni raz. I wracając do ogrodu Getsemani, byli tam też jego uczniowie i co oni robili w tamtym czasie? Czy nie spali trzykrotnie, kiedy Jezus do nich przychodził? Można by pomyśleć, czego nie rozumieli. Przecież byli z Jezusem tyle czasu i słyszeli zapowiedzi, bo oni byli prawdziwie jego uczniami, ale czy byli posłuszni, czy czegoś nie rozumieli? Możemy to przeczytać też w Ewangelii Łukasza, w 22 rozdziale, wersety 39-46. Potem wyszedł i zgodnie ze swoim zwyczajem udał się na Górę Oliwną. Uczniowie też z nim poszli. Po przybyciu na miejsce powiedział: módlcie się, abyście nie upadli w czasie próby. Sam zaś odszedł od nich, mniej więcej na odległość rzutu kamieniem, upadł na kolana i modlił się: Ojcze, jeśli chcesz, oddal ode mnie ten kielich. Jednak nie moja, ale Twoja niech się stanie. Nie moja wola, ale Twoja niech się stanie. Wtedy ukazał mu się anioł z nieba i dodał mu sił, a on w swoim zmaganiu tym usilniej się modlił i jego pot był jak krople krwi, spadające na ziemię. Gdy wstał od modlitwy i przyszedł do uczniów, zastał ich śpiących. Smutek pogrążył ich we śnie. Dlaczego śpicie? Zapytał. Wstańcie i módlcie się, abyście nie upadli w czasie próby. To, co zauważyłem w tym fragmencie, kiedy jeszcze czytałem go dziś, Pan Jezus zwrócił się dwukrotnie do uczniów, aby nie upadli w czasie próby. To jest tam dwukrotnie podkreślone. Nie, abyście nie upadli, módlcie się, abyście nie upadli w czasie próby. I wiecie, też przypomina mi się modlitwa, którą Pan Jezus uczy nas, abyśmy się nią modlili. I tam na końcu w Ewangelii Mateusza jest napisane: bądź przy nas także w czasie próby. I to też pokazuje nam, jak Pan Jezus mocno zwraca na to uwagę, abyśmy gdzieś tam, kiedy doświadczamy pewnych prób, a doświadczamy tych prób, różnych prób, czasami one nie dotykają też nas samych, ale też dotykają naszych bliskich, ale jakby te ciężary też na nas spadają, to jest ważne, abyśmy się modlili, abyśmy w czasie tych prób my sami nie upadli. Dzisiaj też, jak dzisiaj właściwie, możemy też jako uczniowie Jezusa utożsamić się z tą sytuacją w tamtym czasie, bo może jest tak czasami w naszym życiu, że zdarza nam się coś przespać, dlatego że nie trwa jest w Słowie Bożym, coś przegapić. Może jest tak, że nie byłeś posłuszny, a później w twoim czy w moim życiu okazuje, że coś się zaczyna zacierać. Czy w małżeństwie. Że jesteś w małżeństwie i wszystko jest okej, wszystko jest naoliwione, wszystko pracuje, dogadujemy się. I możemy się potem czasami zastanawiać, co się stało z tym czy z innym małżeństwem, bo jakby w całe te tryby tego małżeństwa wpadł jakiś proch, który tam nie powinien był być. I co się stało na drodze wcześniej? Czy coś się nie zadziało wcześniej? Chyba tak zazwyczaj jest. Że coś przegapiliśmy, że było jakieś może ostrzeżenie, że czegoś nie usłyszeliśmy. I gdzieś tam ta, że tak powiem, machina naszego małżeństwa gdzieś się zaciera, bo ten proch taki wpada w te tryby, ten proch takiej codzienności. Gdzieś ta próba może nie została dobrze. Może nie było modlitwy. Może to zostawiasz, może nie chcesz dać sobie też pomóc. Ale przecież Bóg cały czas działa, On jest cały czas dostępny. Nie musimy Go szukać, bo On jest wszędzie, jest tutaj. Możemy zamknąć oczy, możemy się pomodlić, możemy zapytać, Panie Boże, pomóż mi w tym czy w tamtym. I poczekać na odpowiedź. Jak to się stało? Czego nie rozumiałem? Co przespałem? Czy dzisiaj, znając te wydarzenia, nie dają nam do myślenia, co zrobił Jezus dla nas? A co robili wtedy uczniowie w tamtym czasie? Można się zastanowić, jakby to wyglądało, gdybyśmy się na przykład zamienili miejscami. Kiedyś o tym myślałem. Miejscami i czasem. Dziś uczniowie Jezusa tutaj, a my wtedy tam. Może dziś możemy być o tyle mądrzejsi, że my znamy Słowo, bo Go czytamy i wiemy. Uczniowie Jezusa wtedy nie wiedzieli, co się zadzieje dziś. Może by zadali to samo pytanie. To jest tylko taka moja myśl, bo tak się właśnie zastanawiałem nad tym czasami wielokrotnie. Jakby to było postrzegane, będąc właśnie w tamtym czasie. Jakbyśmy to my postrzegali, kiedybyśmy my byli właśnie wtedy tam. Czego jak wiele byśmy nie rozumieli, jak bardzo bylibyśmy nieposłuszni? Na początku przytoczyłem definicję posłuszeństwa, ale nieposłuszeństwa już nie, dlatego że jest to, można powiedzieć, coś odwrotnego. Posłuszeństwo, nieposłuszeństwo, czyli to rozumiemy, że to jest coś, niestosowanie się do tych zasad, do prawa i do tych wszystkich rzeczy i tak dalej. I w definicji posłuszeństwa jest też użyte słowo autorytet. Dla mnie jest to, słowo autorytet to jest taki wzór do naśladowania, ktoś to wyznacza właściwy kierunek. I też takie nadanie autorytetu myślę, że jest poprzez gdzieś wejście na jakieś stanowisko, powiedzmy, gdzieś awansujesz na jakieś stanowisko i jesteś na tym stanowisku, jesteś liderem jakiejś grupy i jakby z automatu masz ten autorytet. Pewnie to jest też tak, że kiedy ktoś zostaje liderem lub gdzieś tam kieruje jakąś grupą ludzi, to jest to też poprzez to, że przez lata swojej pracy ten autorytet gdzieś tam się wypracowuje i dostajesz potem jakby to wszystko w tym pakiecie, kiedy zostajesz właśnie liderem i masz ten autorytet i wypracowujesz to przez te lata. I trzeba o to dbać i pamiętać o tym, żeby tego autorytetu nie stracić w ciągu chwili. Bo tak się może zadziać. Też coś o tym wiem, nie chcę o tym teraz mówić, bo dużo by można było też o tym powiedzieć i ja bym też mógł dużo o tym powiedzieć, ale dziś z perspektywy tamtego czasu wiem, gdzie te błędy też popełniałem wtedy. I ważne jest też, żeby z tego wyciągnąć wnioski właściwe. Dla mnie tym autorytetem jest Pan Jezus. Nie wiem jak dla Ciebie, pewnie też. Dlaczego Pan Jezus? Dlatego, że kiedy był tu na ziemi, ale też kiedy teraz jesteśmy tu i jest w niebie, to dla mnie jest tym autorytetem, bo On jest doskonały. Bo On jest niezmienny. Bo jeżeli tamte czasy gdzieś, wtedy, kiedy byli uczniowie z Nim, były inne i okoliczności były inne i ludzie byli inni. Dzisiaj to się wszystko zmieniło i idzie to w takim kierunku, jakim wiemy. Myśmy się też zmienili, ludzie się też zmienili, ale Słowo się nie zmieniło, bo Pan Bóg jest niezmienny. I to Słowo jest tak samo aktualne wtedy, jak i dziś. I czy mogę mieć problem tak naprawdę z nieposłuszeństwem, kiedy mam bojaźń Bożą? Też takie ważne pytanie. Bojaźń Boża, szacunek, respekt, trwanie też w Słowie Bożym, bycie Jego wykonawcą, bycie światłem dla tego świata i solą. O tej soli było dużo mówione ostatnio przez dwie jeszcze wcześniejsze środy. Pastor Bogdan mówił o tym, więc pewnie też wiemy. Pan Jezus mówił do uczniów, jaka jest właściwa postawa i kim mają być dla innych. Jaki mają być obrazem dla innych, jakim my też mamy być obrazem dla innych. I też jak my mamy, jak my powinniśmy wyglądać w oczach innych ludzi, do których przychodzimy. Jak ci ludzie mają nas postrzegać. A też Słowo Boże mówi, że po owocach ich poznacie. Też pytanie, jakie są nasze owoce. Jest tam ich wymienionych 9. Czy jest nad czym pracować? Pewnie jest. Mówił do uczniów wtedy, w tamtym czasie, ale właśnie tamten czas jest dla nas dziś aktualny. Jest aktualny dla ciebie, jest aktualny dla mnie. Jezus Chrystus, który też jako człowiek też miał emocje, cieszył się, płakał, był wzburzony, był łagodny, śmiał się, był i jest dobry. Jego posłuszeństwo było tak wyraźne, wyraziste, tak wiele miłości w nim jest, bo Bóg jest miłością i możemy z niej czerpać i to za darmo, bo Jezus poniósł na krzyż nieposłuszeństwo nas wszystkich. Pan Jezus to zabrał, cierpiał. Bóg obdarzył nas tak wielką łaską, którą otrzymujemy każdego dnia. I tak myślę sobie, abyśmy tej łaski nie trwonili, też to mówię do siebie, aby tej łaski nie trwonić, aby nie zasmucać Ducha Świętego. On nas przecież pociesza, On nam przypomina o wszystkim. To jest też to, co mówiłem o sumieniu takim, kiedyś i teraz. On nam przypomina o tym wszystkim. Jak wiele przelał swojej drogocennej krwi za wielu. Pomyślmy o tym każdego dnia. Jak warto mocno do tego wracać i sobie przypominać o tym. Albowiem Bóg tak umiłował świat, że dał nam swojego Syna jedynego, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, lecz miał życie wieczne. Tu jest niesamowity fragment. Można powiedzieć, często się mówi, że jest to fragment, trudno użyć jakiegoś słowa, znany, nie wiem, popularny i tak dalej. Nie chcę używać takich słów popularny, znany, czy jest znany oczywiście, ale no, całe Pismo jest natchnione. To jest ważne, jest bardzo głębokie i też warto się nad tym pochylać. Ale Biblia to nie jest książka o Bogu, tylko Biblia to jest zbiór ksiąg, których autorem jest Bóg. Tu jest ta różnica. Bóg jest dobry. Nie musimy się bać, bo jest dobry. Kto ma się bać tak naprawdę? Też mi się przypomina takie zdarzenie z pracy, kiedy przed ciężki okres, chyba to był 2008 rok, kiedy były zwolnienia grupowe, czyli tam gdzieś dochodziło do kilkudziesięciu zwolnień. Rozmawiałem z jednym z kierowników, zapytałem go o te zwolnienia, a tak człowiek był niepewny. I on mi powiedział wtedy takie zdanie, niech się boi ten, kto wie, że ma się bać. Wie, czego się ma bać, że czegoś się boi. Niech się ten boi. I to mi też dało dużo do myślenia. Tak sobie pomyślałem wtedy, przecież wszystko robię chyba dobrze, co mam robić. Nie mam jakichś problemów większych, więc czego się mam bać? I nie bałem się, zostałem w tej pracy. No, przeszłem wtedy, kilka razy tak było, że gdzieś tam były różne zwolnienia grupowe i zawsze gdzieś tam przypominałem sobie to zdanie wtedy. Tylko szatan tak naprawdę, który nie był posłuszny i został za to strącony, powalony aż na ziemię, to możemy czytać w Księdze Izajasza w 14 rozdziale. Stara się o to, abyśmy my nie byli posłuszni i doprowadzali do grzechu. Do upadków, do tego, co dzieje się w tym coraz bardziej zepsutym świecie. Bo tak to niestety wygląda. Do którego nie trudno się przykleić. Ale apostoł Paweł w liście do Filipian mówi nam w 4 rozdziale, 13 wersecie, wszystko mogę w tym, który mnie umacnia, w Chrystusie. Z jednej strony, kiedy ulegamy, czy może nie ulegamy, ale kiedy są gdzieś tam jakieś pokusy w naszym życiu, które kieruje do nas szatan, kiedy, nie wiem, strzela tymi, powiedzmy, w cudzysłowie strzałami, no to tą tarczą jest Pan Jezus. Możemy się w Nim schować. Możemy się w Nim ukryć, możemy Mu to oddać, możemy Mu o tym powiedzieć. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia, w Chrystusie. Bo w Chrystusie mogę mieć siłę, żeby przeciwstawiać się temu światu. Żeby być nieposłuszny właśnie dla tego świata. Ale widzieć światło, które świeci z góry. Tym światłem, którym jest Pan Jezus. Czy to nie Jezus wyciągnął ciebie i mnie z tej ciemności, w której byliśmy? Każdy z nas jakiś tam pewnie był. Większej, mniejszej, nie wiem. Ale to i tak było zawsze to samo. Jakaś ciemność była, bo nie było tego światła. Bo w Chrystusie możemy mieć zwycięstwo, bo On sam zwyciężył. Bo w Nim jest wolność, bo w Nim jest siła. Bo to z Jezusem możemy się właśnie przeciwstawiać temu nieposłuszeństwu. Bo w Jezusie możemy znaleźć siłę, posłuszeństwo do bycia Jego uczniem na Jego drodze, którą ma dla każdego z nas. Nie na naszej, tylko na Jego drodze. Sam Jezus mówi takie słowa, że jest drogą, prawdą i życiem. To jest ciekawe. To jest warte też do... Może nie dziś, może kiedyś, jak Pan Bóg pozwoli, aby się pochylić nad tymi trzema słowami. Droga, prawda i życie. Poddajmy się temu posłuszeństwu dla Jego chwały, bo był na tym właśnie, na tym świecie, aby dać świadectwo tej prawdy. W liście do Filipian w drugim rozdziale, wersety 5-11, czytamy takie słowa. Bądźcie względem siebie tacy jak Chrystus Jezus. On, choć istniał w tej postaci co Bóg, nie dbał wyłącznie o to, aby być Mu równym. Przeciwnie, wyrzekł się siebie, przyjął rolę sługi i był jak inni ludzie. A gdy już stał się człowiekiem, uniżył się tak dalece, że był posłuszny nawet w obliczu śmierci. I to śmierci na krzyżu. Dlatego Bóg szczególnie go wywyższył i obdarzył imieniem znaczącym więcej niż wszelkie inne. Aby na imię Jezus zgięło się każde kolano w niebie, na ziemi, pod ziemią. I aby każdy język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem na chwałę Boga Ojca. Przeczytałem celowo taki szerszy fragment tego słowa, ale tak bardzo mocno też dało mi do myślenia, właściwie też do zastanowienia się nad tym 5 wersetem. Bądźcie względem siebie tacy jak Chrystus Jezus. Bo wiecie, tutaj nie ma napisane, żebyśmy byli tak jak Pan Jezus Chrystus. Nie ma tu napisane, bądźcie jak Jezus Chrystus. Tu jest napisane, bądźcie względem siebie, tak jak Pan Jezus Chrystus. Czyli ja do ciebie, ty do mnie, aby ta relacja między nami była tak jak nas uczy tego Pan Jezus, abyśmy Go naśladowali w tym. Tu nie chodzi o to, żebyśmy byli tak jak Pan Jezus. Nie chodzi o to, żebyśmy byli jak Bóg. Tu jest cienka granica, trzeba się nad tym też zastanowić, pomyśleć, aby jej nie przekroczyć. Mamy być względem siebie tacy. Wcześniej jest napisane też w tym samym rozdziale o tym, aby nie wybijać się też właśnie kosztem innych. Aby uważać jeden drugiego za kogoś ważniejszego od siebie. I to w pokorze. Abyśmy uważali jeden drugiego za ważniejszego od siebie w pokorze. A poniżej jest napisane, że jako dzieci Boże mamy być bez zarzutu, mamy być nienaganni, i pośród tego zepsutego i wynaturzonego pokolenia, mamy być nienaganni. Wiecie, tu apostoł Paweł mówi to dobitnie. Nie wiem, czy bardziej dobitnie się to da powiedzieć. I czy nie jest tak, jak patrzymy na dzisiejszy świat, co się dzieje. I on pisze w tamtym czasie, bo ten list jest pisany, kiedy apostoł Paweł jest w więzieniu, kiedy jest uwięziony. Bo to jest list do Filipian. I on wtedy mówi o zepsutym świecie i mówi o wynaturzeniu. Czy dziś czasami nie widzimy tego wynaturzenia? Niestety tak to jest. Sprawdziłem też inne tłumaczenia właśnie odnośnie tego, żebyśmy byli względem siebie i one się potwierdzają w innych tłumaczeniach. Są niemal takie same. Ale tak jedno z tych tłumaczeń jest takie też, które jest tak bardzo mi się spodobało, że tak powiem. Niech postawa Jezusa Chrystusa będzie dla was wzorem. Pan Jezus Chrystus jako wzór do naśladowania, jako autorytet, jako ktoś, kogo mamy naśladować. To Jezus jest zwycięstwem przez swoje posłuszeństwo od początku do końca. To On zwyciężył, lew z pokolenia Ludy. To też możemy przeczytać w objawieniu Jana. Ale możemy się też właśnie cofnąć trochę w czasie. Czy zadziało się coś wcześniej niż ogród Eden? Grzech w Adamie, jego konsekwencje, które są tak naprawdę do dziś, jego konsekwencje nieposłuszeństwa poprzez posłuszeństwo właśnie szatanowi. Poprzez posłuszeństwo czemuś złemu. Tu możemy właśnie zobaczyć taki zupełnie inny obraz tego posłuszeństwa. To, co mówiłem na początku, że wybieram to pierwsze, czyli wybieram posłuszeństwo, ale posłuszeństwo komu? Komu chcesz służyć? Komu chcesz być posłuszny? Też myślę, że tutaj taka właśnie to, co mówiłem wcześniej o tym zepsutym świecie, o tym wynaturzeniu i tak dalej, można by tu dużo takich rzeczy przytoczyć. Umiejętność poruszania się w tym świecie. Umiejętność poruszania się pomiędzy tymi pokusami, umiejętność poruszania się, aby gdzieś ten piach, który jest, ten zły, gdzieś tam nie wpadł w nasze tryby, które powodują, że coś się zaciera w naszym życiu, że my sami nie potrafimy gdzieś iść przez to życie, bo nie potrafimy się zatrzymać. Bo gdzieś to nasze posłuszeństwo, które było na samym początku, gdzieś to nasze tak i amen jest jakby zamazane. Jest tyle agresji. Jest, tak sobie pomyślałem ostatnio, taki jeden przykład mi przyszedł tylko do głowy. Kiedy człowiek może być wciągnięty w jakąś sytuację, powiedzieć coś, czego nie powinien był powiedzieć. Ja tego nie powiedziałem, ale to było takie zdarzenie na drodze. Wiemy, jak na drodze czasami bywa, nie? Wjeżdżam, to jest czasami taki, nie wiem, dziki zachód, taka walka o przetrwanie, skrzyżowanie i kto pierwszy i tak dalej. Rondo, najlepiej jakby objeżdżali jeszcze w drugą stronę. Są takie rzeczy, ale jaka jest agresja, jaka jest nerwowość. Wystarczy czasami jakaś iskierka, żeby spowodować, że jest po prostu emocja, adrenalina jest na tym poziomie. Kiedyś sobie jechałem za takim panem, który jechał samochodem przede mną, było ciepło, lato, miał otwarty szyber, dach i widziałem, że on pali papierosa w środku. Kiedy skończył palić tego papierosa, to wyciągnął rękę przez ten szyber, dach i go pstryknął. A że wiatr wiał do tyłu, to wpadł na mój samochód. Wiecie, jak stawiasz garnek z wodą na płytę indukcyjną, bardzo szybko jest wrzenie, następuje, nie? To miałem coś podobnego. Ale udało mi się ten palnik, że tak powiem, wyłączyć. Ale to sami sobie wyobraźcie tę sytuację, nie? Do czegoś mogła doprowadzić tak naprawdę w konsekwencji. Nie doprowadziła do niczego. Dzięki Bogu nie doprowadziła do wrzenia u mnie w środku. Choć coś się zagotowało, nie? Jesteśmy ludźmi. I to są takie rzeczy czasami, nie? Taka, można powiedzieć, błaha rzecz, jednak nie była błaha. Tego nie powinno było być. Tak sobie pomyślałem, co by było, gdyby pierwsi ludzie nie ulegli pokusie. Mieliście kiedyś takie coś? Pomyśleliście o tym, że pierwsi ludzie są, jest Adam i Ewa i nie ulegają pokusie, nie? Takie wyobrażenie innej rzeczywistości. Oni mieli wszystko, czego im było potrzeba. Nie musieli mieć ubrań, więc nie było im zimno. Chodzili tak, jak zostali stworzeni i nie wstydzili się swoich ciał, dlatego że byli czyści, że byli bez grzechu. Przebywali w miejscu, gdzie mogli rozmawiać z Bogiem i słyszeli Jego głos. Przebywali w Jego obecności, bo nic ich od Boga nie oddzielało. Mogli być blisko, bardzo blisko. Taki jeden fragment, który tam jest napisany potem w trzecim rozdziale Księgi Rodzaju, potem jak już zostali skuszeni. Bóg przechadzał się w powiewie dnia, kiedy szukał Adama i Ewy, gdzie jesteście. Pamiętacie to? Kiedyś, kilka lat temu, kiedy wróciliśmy z nabożeństwa, już było popołudnie niedzielne, otworzyłem sobie właśnie pismo i czytałem właśnie ten rozdział i czytałem i doszedłem do tego momentu, kiedy właśnie było napisane, że Bóg przechadzał się w powiewie dnia. No nie wiem, czy dla was to było kiedykolwiek odkrywcze, a dla mnie to było niesamowicie odkrywcze słowo. Wtedy powiedziałem chyba wow, nie pamiętam, zamknąłem Biblię, patrzyłem w okno, widziałem, jak się poruszają drzewa, krzewy i powiedziałem, i tak sobie pomyślałem o tym fragmencie, że Bóg się przechadza w powiewie dnia. To jest niesamowite i to jest we mnie do dziś. To jest takie, dla mnie takie potwierdzenie tego, że Bóg jest wszechobecny, Bóg jest wszędzie. I to jest niesamowity fragment właśnie, że Bóg się przechadza w powiewie dnia. Co gdyby nie ulegli pokusie? Tak naprawdę trudno mi jest sobie to wyobrazić, czy w ogóle by do tego doszło. Skoro szatan i około 1/3 aniołów została strącona z nieba za nieposłuszeństwo. Czy to nieposłuszeństwo nie miało swych początków wcześniej, jeszcze wcześniej w innym miejscu? Szatan chciał tak naprawdę dorównać Bogu, chciał być jak Bóg. I dokładnie tym skusił pierwszych ludzi w ogrodzie Eden. Księga Rodzaju 3:5. Bóg wie, że gdy tylko zjecie z tego drzewa, otworzą się wam oczy i staniecie się jak Bóg. Poznacie dobro i zło. Staniecie się jak Bóg. Szatan, kiedy był tam w innym miejscu, to chciał dorównać Bogu i to się mu nie udało. Został strącony. Udało się mu właśnie skusić ludzi. Udało się jakby zapoczątkować ten efekt domina, który jest do dziś. Coś, czego nie dokonał właśnie w niebie, dokonał bezbłędnie na ludziach. Kiedy zadajesz sobie pytanie, dlaczego dzieją się takie straszne rzeczy i często niewyobrażalne rzeczy na świecie, to wszystko takie te złe, to warto się cofnąć w czasie i zobaczyć, do czego doprowadza grzech i jak się to stało, co było początkiem. Grzech jako oddzielenie od Boga, a Bóg brzydzi się grzechem. Nieposłuszeństwo i jego konsekwencje i posłuszeństwo i jego błogosławieństwo. Dziś tego nie będę czytał, ale możecie sobie sami gdzieś, może dziś wieczorem, może jutro, zobaczyć w Księdze Kapłańskiej w rozdziale 26. I w tym rozdziale możecie przeczytać błogosławieństwa, które płyną z posłuszeństwa, ale też możecie przeczytać o przekleństwach nieposłuszeństwa. Tam to wszystko jest. Ale też ile dobrych rzeczy możemy mieć i doświadczać, kiedy jesteśmy posłuszni. Ile błogosławieństw. Boży plan od początku do końca jest doskonały. I nawet kiedy Bóg powiedział, że żałował, że stworzył człowieka, to miał plan. Kiedyś czytałem te słowa i zastanawiałem się, jak to. Pan Bóg stworzył człowieka i żałował? Przecież wiedział. W Księdze Rodzaju w 6 rozdziale, wersety 5-6. Pan zaś widział, że wielka jest niegodziwość człowieka na ziemi. Zauważył, że każda myśl ludzkiego serca jest ustawicznie zła. Dlatego żałował Pan, że stworzył na ziemi człowieka. Bolał nad tym w swym sercu. Wiemy też, że Noe znalazł łaskę w oczach Pana. Wiemy też, co zadziało się dalej, jak to wszystko się tam potoczyło później. Można powiedzieć jakby od początku, ale też wiemy, że to skażenie grzechem trwało nadal. I też Boży plan, cały ten Boży plan od początku do teraz, aż to, co wszystko się zadzieje, doprowadza nas właśnie do Golgoty. Możemy znowu się wrócić z powrotem. Do Golgoty. Golgoty, na której Jezus oddał swoje życie za wielu. Śmiercią na krzyżu poprzedzoną cierpieniem, wielkim cierpieniem. Cierpieniem za nas wszystkich. Zwieńczeniem tego jest zmartwychwstanie i zwycięstwo Jezusa, abyśmy mogli żyć, ale żyć życiem wiecznym. Bo wtedy te drzwi zostały otwarte. Tydzień temu też pastor Leszek Mocha mówił o otwartych oknach, otwarte okno i też mówił, przytaczał gdzieś ten przykład. Ja mówię o otwartych drzwiach, ale sedno jest takie samo. Coś zostało otwarte dla nas. Możemy mieć do tego dostęp. Dziś krzyż jest pusty. Pomóżmy i zastanówmy się, jak dotrzeć tam, do tego miejsca, aby wejść przez te drzwi, bo tymi drzwiami jest Pan Jezus, bo tą drogą jest Pan Jezus, bo tą prawdą i życiem jest Pan Jezus. Boży plan w posłuszeństwie właśnie zapewnia nam życie wiecznie poprzez Jezusa, który jest jedynym pośrednikiem między nami, Bogiem i Bogiem. I nie ma innego pośrednika, tylko Pan Jezus. W pierwszym liście Tymoteusza możemy to przeczytać. W 2 rozdziale, wersety 5-6. Gdyż jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus. On siebie samego złożył na okup za wszystkich, na świadectwo swoim czasom. On siebie samego złożył jako okup za wszystkich, jako baranek Boży, za grzech tego świata. Nie było kolejnego potopu, bo ile musiałoby tych potopów być, żeby zaczynać wszystko od nowa? to Jezus Chrystus w tym posłuszeństwie daje nam możliwość nowego życia, bo za nas umarł, za nas zmartwychwstał. I zmartwychwstał. I tak mówiąc o tym potopie, mówiąc o tym wszystkim, czy my też w naszej codzienności, w naszym życiu nie doświadczamy takich naszych osobistych potopów, które potrzebujemy, aby coś zmyć, aby przyszło coś nowego, aby zacząć coś od początku, aby od czegoś się oddzielić, odłączyć, aby nas grzech nie oddzielał od Pana Boga. Tak jeszcze wracając do tego, bo ta myśl mi umknęła, ale teraz sobie przypomniałem do tych tabliczek, do tych przywieszek, co mówiłem wtedy, to świadectwo takie krótkie odnośnie to, co zadziało się na tych liniach produkcyjnych, gdzie te przywieszki były zawieszane, żeby tą złą energię gdzieś tam blokować, żeby ona nie uszła, to tak sobie myślę, że czy my czasami w naszym życiu nie potrzebujemy sobie dać jakiegoś zabezpieczenia, jakiejś kłódki, jakiejś przywieszki, jakiegoś opisu, kiedy się nawracamy i chcemy zamykać nasze drzwi i zamykamy te drzwi, ale pytanie, czy je zamykamy, czy tylko domykamy? I ile jest tych drzwi? I jakie są napisy na tych drzwiach? I żeby zawiesić takie, żeby to coś złego nas nie dopadło z powrotem. Żebyśmy nie weszli w te stare buty, żebyśmy się nie zatrzymali, żebyśmy się nie cofnęli. I żeby te tabliczki nam przypominały, jeżeli coś takiego się będzie działo. Kłamstwo, kradzież, nałogi, żeby te drzwi były zamknięte, żeby do tego nie wyjść z powrotem. Pan Jezus, ofiara doskonała. Możemy pomyśleć i mieć chwilę refleksji, jak bardzo Bóg nas umiłował. Możemy nad tym rozmyślać, zastanawiać się, jak bardzo nas Bóg umiłował. Chwilę refleksji każdego dnia, bo każdego dnia, gdziekolwiek jesteśmy, możemy doświadczać Jego obecności. Każdego dnia, nie tylko, często to było mówione z tego miejsca, nie tylko w środę, nie tylko w niedzielę, ale każdego dnia, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku i tyle, ile życia każdemu z nas Pan Bóg daje. Każdemu daje inaczej. Ale to tylko tu i wyłącznie na ziemi możemy podjąć tą decyzję i trwać w tej decyzji i poprzez podjęcie tej decyzji trwać też w tym słowie, aby ten nasz bieg, który rozpoczęliśmy, aby doszedł do końca. Abyśmy potem na końcu tego biegu mogli otrzymać wieniec, czego zwieńczeniem jest bycie w radości Pana. Czy tego nie chcemy? Chcemy i pragniemy, to jest naszym pragnieniem. I też musimy być czujni na to, co gdzieś tam szatan próbuje zrobić z naszym życiem, w co nas próbuje wplątać. Abyśmy nie ulegali pokusie. I to, co mówi Pan Jezus, abyśmy się modlili w czasie próby. Być z Nim wszędzie. Tak na sam koniec. Byliśmy z żoną jakiś czas temu na takiej wycieczce. Siedzieliśmy sobie nad Wisłą. Był fajny dzień. Poszliśmy sobie troszkę na drugi brzeg jakby Wisły, żeby odejść od ludzi, żeby sobie posiedzieć, zobaczyć wszystko z daleka. Pięknie to wyglądało, piękna pogoda, piękne słońce, piękne niebo. Myśmy sobie siedzieli i tak sobie pomyślałem, że jestem szczęśliwy wszędzie tam, gdzie mogę być z Tobą, tak powiedziałem do mojej żony. Że jestem szczęśliwy wszędzie tam, gdzie mogę być z Tobą. Szczęśliwy wszędzie tam, gdzie mogę być z Tobą fizycznie. I zaraz potem sobie pomyślałem, że z Panem Jezusem mogę być szczęśliwy wszędzie, dokąd pójdę. Wszędzie, gdziekolwiek pójdę. Czy jestem tu, czy stąd wyjdę, czy pójdę do domu, czy pójdę do pracy, pójdę na ulicę, do sklepu. Wszędzie mogę być szczęśliwy, bo wszędzie jest Pan Jezus. I zawsze się mogę do Niego zwrócić. Zawsze mogę Mu coś o tym powiedzieć. I to jest błogosławieństwo. To jest błogosławieństwo posłuszeństwa. I wiem, że jesteśmy tylko ludźmi i czasami gdzieś tam popełniamy jakieś błędy, ale też dla mnie i też myślę dla nas, każdego z nas, ważnym jest to, abyśmy na tej naszej drodze tutaj ziemskiej mogli się zatrzymać na tej drodze i zweryfikować to, czy jesteśmy na dobrym kursie, czy cel, który mamy osiągnąć, jest w naszym zasięgu. Abyśmy z każdym dniem mogli być bliżej Pana Jezusa, a nie oddalać się od Niego. abyśmy z każdym dniem mogli wstawać, dziękować za to, że mogliśmy się obudzić, dziękować Mu za nowy dzień, choć nie wiemy, co się w tym dniu zadzieje, ale podchodzić z wiarą, z ufnością, pomimo przeciwności. Abyśmy szli do przodu. Pan Jezus był tu na ziemi, aby dać świadectwo prawdzie. I tą prawdą jest Pan Jezus. I życzę Wam z tego miejsca wszystkich błogosławieństw, które płyną z posłuszeństwa. Amen.